Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wiara w Boga wymaga naszego otwarcia na działanie Ducha Świętego, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Z Watykanu popłynął także apel papieża o wyrzeczenie się wojny i broni nuklearnej. Podczas południowego spotkania z wiernymi ojciec święty mówił, że nie wystarczy spotkać Jezusa, czytać Biblię czy być świadkiem cudu, aby w Niego uwierzyć. Zauważył, że wielu ludzi było w bliskim kontakcie z Jezusem i nie uwierzyło, a nawet Go odrzuciło. Wyjaśnił, że stało się tak dlatego, że ich serca były zamknięte na działanie Ducha Świętego.
Wiara, która jest jak ziarno w głębi serca, kiełkuje wtedy, kiedy pozwolimy Ojcu, aby nas pociągnął do Jezusa. I kiedy przyjdziemy do Niego z otwartym umysłem, bez uprzedzeń, wtedy rozpoznamy na Jego obliczu oblicze Boga, a w Jego słowach Słowo Boże, słowa Boga, ponieważ Duch Święty sprawił, że weszliśmy w relację miłości i życia, relację, jaka istnieje między Jezusem i Bogiem Ojcem.
Na zakończenie spotkania z wiernymi ojciec święty Franciszek przypomniał, że 6 i 9 sierpnia 1945 roku miało miejsce straszliwe bombardowanie Hiroshimy i Nagasaki. Stało się ono symbolem ogromnej niszczycielskiej siły człowieka, kiedy w błędny sposób korzysta z osiągnięć nauki i techniki, powiedział ojciec święty.
To wydarzenie jest nieustannym ostrzeżeniem dla ludzkości, aby odrzuciła na zawsze wojnę i aby zakazała użycia broni nuklearnej i wszelkiej broni masowego rażenia. Ta smutna rocznica wzywa nas przede wszystkim do modlitwy i zaangażowania na rzecz pokoju, do szerzenia etyki braterstwa na całym świecie i klimatu pokojowego współistnienia między narodami. Z każdego kraju niech wznosi się jeden głos, nie dla wojny i przemocy, a tak dla dialogu, tak dla pokoju.
W Hiroshimie bezpośrednio po zrzuceniu bomby zginęło ponad 70 tysięcy ludzi, ale do końca 1945 roku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 140 tysięcy. Bomba zrzucona na Nagasaki spowodowała bezpośrednio śmierć 70-80 tysięcy ludzi. Tragiczne żniwo tych wydarzeń powiększa się z roku na rok na skutek choroby promiennej. Ojciec święty Franciszek wezwał także do modlitwy o sprawiedliwość i pokój w Salwadorze. Sytuacja mieszkańców tego kraju z powodu głodu, kryzysu gospodarczego, ostrych konfliktów społecznych i rosnącej przemocy jest dramatyczna. W niedzielę odbyły się uroczystości związane z 24. rocznicą męczeńskiej śmierci dwóch polskich misjonarzy w Peru, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka. Franciszkanie 5 grudnia będą beatyfikowani. W Zawadzie koło Tarnowa, skąd pochodził ojciec Strzałkowski, o godzinie 11 z udziałem krewnych i przyjaciół sprawowana była msza święta. Przewodniczył jej ojciec Jarosław Zachariasz, prowincjał franciszkanów. O godzinie 17 z kolei Eucharystia sprawowana była w Łękawicy, gdzie urodził się ojciec Michał Tomaszek. Po raz ostatni wspominaliśmy polskich misjonarzy jako sługi Boże, zwraca uwagę ojciec Maria Szewek, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów.
Już od 5 grudnia, jak ojciec święty wyraził zgodę na ich beatyfikację, będą już nazywani błogosławionymi. Czyli w przyszłym roku będziemy już czcić ich jako błogosławionych. Do tej pory mogliśmy się modlić jedynie prywatnie, a już od 5 grudnia będziemy mogli liturgicznie wspólnie z wiernymi w kościele ich wspominać i za ich przyczyną zanosić łaski.
Ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek byli pierwszymi, którzy rozpoczęli pracę misyjną w andyjskim Pariakoto. Oprócz pracy duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną. Mieli pod swoją opieką mieszkańców bardzo rozległego i trudno dostępnego terenu. Franciszkanie zginęli za wiarę z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania Świetlisty Szlak 9 sierpnia 1991 roku. Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1996 roku, a 3 lutego bieżącego roku Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na ich beatyfikację. Dodajmy, że na stronie www.męczennicy.franciszkanie opublikowane zostały fotografie z miejsca męczeństwa i pogrzebu polskich misjonarzy. Prezydent Polski Andrzej Duda rozważy wniosek, by do wrześniowego referendum dopisać 3 pytania o wiek emerytalny, obowiązek szkolny 6-latków i lasy państwowe. Z pisemną prośbą w tej sprawie wystąpiła w sobotę kandydatka PiS na premiera poseł Beata Szydło.
Najpierw muszę się zapoznać z pismem, które do mnie skierowano. Przeanalizować sprawę z panią wnioskodawcą, która jest moim prawnikiem. Przedyskutować to, jak to wygląda dokładnie w tej chwili od strony prawnej. Wtedy decyzję podejmę. Na pewno jest to decyzja ważna i warta rozważenia, dlatego że z tego, co słyszę, w jakich kwestiach się do mnie zwrócono, to są te postulaty obywatelskie. Postulaty, gdzie były wnioski o referenda, w sumie to było prawie 6 milionów podpisów, więc to nie były to jakieś inicjatywy partyjne, tylko to były inicjatywy obywatelskie, o których mówiliśmy w trakcie kampanii. Więc uważam, że obywatele powinni mieć możliwość się wypowiedzieć na w tych kwestiach, które ich interesują, nurtują. Tego, jakie są ich oczekiwania.
Pomysł rozszerzenia referendum o dodatkowe pytania krytykuje poseł Joanna Mucha, rzecznik kampanii wyborczej PO. Mówi, że prezydent Andrzej Duda nie powinien opierać się na inicjatywie Bronisława Komorowskiego, tylko zgłosić swoją. Poseł Jacek Sasin z PiS mówi, że byłby to niepotrzebny wydatek. Dodał, że dopisanie 3 pytań do wrześniowego referendum jest możliwe. To, czy tak się stanie, będzie testem dla PO.
Mamy już rozpisane referendum, które rozpisał pan prezydent Komorowski. Ono będzie kosztować 100 milionów złotych, nas wszystkich, podatników. I dzisiaj, żeby uczynić ten wydatek, no chociaż w części wydatkiem uzasadnionym, trzeba do tego referendum dopisać te pytania, które rzeczywiście społeczeństwo oczekuje jako pytań, na które chce odpowiedzieć w referendum. Więc zamiast wydawać kolejne 100 milionów złotych, dzisiaj mamy szansę, żeby wszystkie pytania, które są w obiegu publicznym w tym referendum się znalazły. Jestem przekonany, że to jest możliwe do zrobienia, jeśli będzie taka wola prezydenta. Ona oczywiście musi być potwierdzona wolą Senatu. Mamy jeszcze miesiąc. Zebrać senatorów można w każdej chwili. Oczywiście będzie tutaj sprawdzian dla Platformy Obywatelskiej. Ona ma większość w Senacie. Czy chce słuchać głosu społeczeństwa, czy też ma ten głos społeczeństwa w nosie?
Pierwszy apel Beaty Szydło o dodanie pytań do referendum został odrzucony przez byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zgodnie z jego inicjatywą 6 września Polacy w referendum mają odpowiedzieć na pytania o JOW-y, finansowanie partii politycznych z budżetu państwa i ordynację podatkową. Konflikt w szeregach Platformy Obywatelskiej przybiera na sile. Nie wszystkim politykom PO odpowiada kształt list wyborczych przygotowanych przez premier Ewę Kopacz. Skompromitowani politycy decyzją szefowej rządu nie są już tak zwanymi jedynkami na listach, jednak wielu z nich zajęło 2. i 3. miejsca. Były europoseł PO Paweł Zalewski na Twitterze skrytykował decyzję premier Kopacz dotyczącą wystawienia na listach m.in. Michała Kamińskiego, który będzie z 2. miejsca w tzw. obwarzanku warszawskim, ubiegał się o mandat poselski. Zalewski krytycznie ocenił też wsparcie przez PO Romana Giertycha, ubiegającego się o mandat senatorski z okręgu podwarszawskiego. Były europoseł stwierdził, że Platforma z panami Kamińskim i Giertychem nie odzyska zaufania Polaków. Przypomniał też, że Kamińskim zajmuje się CBA, a chodzi o zegarek, którego polityk nie umieścił w oświadczeniu majątkowym. Czy możemy wiarygodnie walczyć z ubóstwem ze spin-doktorem noszącym na ręce 37 tysięcy złotych? Jego wykręty w tej sprawie bada CBA. Oceńmy je też sami, podkreślił Zalewski. Poseł Marcin Mastalerek, rzecznik sztabu wyborczego PiS, mówi, że konflikt w szeregach PO spowodowany jest tym, że politycy zdają sobie sprawę, że są u schyłku kadencji.
oni, mówiąc kolokwialnie, skoczyli sobie do gardeł i będą walczyli, bo wiedzą, że w przyszłym Sejmie będzie ich mniej. A słyszeliśmy, jak politycy Platformy Obywatelskiej opowiadali, jak to listy Platformy są tworzone oddolnie, są robione przez struktury partyjne, a dziś dowiedzieliśmy się, że te listy, które zostały przyjęte, są autorskim projektem Ewy Kopacz, więc niech się Platforma zdecyduje. Pewnie będziemy mieli teraz w najbliższych tygodniach taki niekończący się serial atakowania się przez polityków Platformy i warto się temu przyglądać, bo w mojej ocenie tak właśnie zachowują się partie w swoim schyłkowym okresie.
Zgodnie z propozycją zarządu PO, listy wyborcze Platformy Obywatelskiej otworzą Ewa Kopacz w Warszawie, Tomasz Siemioniak w Wałbrzychu, szef MSZ Grzegorz Schetyna w Kielcach, Rafał Trzaskowski w Krakowie, Marian Zembala w Katowicach, a Cezary Tomczyk w Sieradzu. Na drugie pozycje listy zostali przesunięci Andrzej Halicki w Warszawie, Cezary Grabarczyk w Łodzi, Jacek Protasiewicz we Wrocławiu. Ze startu w wyborach, a także z funkcji sekretarza partii zrezygnował Andrzej Biernat, jeden z aktorów afery podsłuchowej, którym interesuje się CBA. Ponad 150 osób z grup rekonstrukcyjnych oraz historycznych zaprezentowało w niedzielę inscenizację Wola 44, upamiętniającą walki oraz rzeź ludności cywilnej na Woli. Następnie odbyła się defilada powstańcza, a o godzinie 19:44 apel poległych z udziałem kombatantów. Inscenizacja Wola 44 została przygotowana m.in. przez Stowarzyszenie Grupę Historyczną Zgrupowanie Radosław. Uczestnicy inscenizacji byli ubrani w oryginalne stroje. Wykorzystany został również historyczny sprzęt wojskowy. Andrzej Melak, prezes Kręgu Pamięci Narodowej, przypomina, że w czasie rzezi na Woli Niemcy dokonali masowych ludobójstw na niespotykaną skalę.
W ciągu kilku dni sierpniowych dokonali masakry ludności w liczbie około 50 do 60 tysięcy osób, przeważnie osób cywilnych, kobiet, dzieci, starców, osób chorych w szpitalach. Wśród ofiar było także 31 redemptorystów z klasztoru przy ulicy Karolkowej. Masowe sterty, za przeproszeniem, z pomordowanych Polaków były układane w wysokie stosy, oblewane benzyną, paliwem, ropą i podpalane.
Kiedy informacja o wybuchu powstania w Warszawie dotarła do Adolfa Hitlera, ten wydał rozkaz natychmiastowego stłumienia buntu, zniszczenia miasta oraz eksterminacji ludności. Ponad 6,5 tysiąca niemieckich żołnierzy pod dowództwem Ericha von Dembacha Zelewskiego rozpoczęło dławienie powstania. Według rozkazu przywódcy III Rzeszy każdy napotkany mieszkaniec miał zostać zabity, a Warszawa całkowicie zrównana z ziemią. Według szacunków historyków między 5 a 7 sierpnia zginęło na Woli od 40 do 60 tysięcy mieszkańców. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.